Pan Ignacy, który jest nieskończenie mniej śmiałym, aniżeli okazały jegomość, zamiast pchać się jak on, zdaje się na łaskę i niełaskę losu. Prąd starozakonnych ogarnia go ze wszystkich stron. Przed sobą widzi zatłuszczony kołnierz, brudny szalik i jeszcze brudniejszą szyję. Za sobą czuje zapach świeżej cebuli. Z prawej strony jakaś szpakowata broda opiera mu się na obojczyku, a z lewej silny łokieć wciska mu rękę aż do ścierpnięcia. Gniotą go, popychają, szarpią za odzież. Ktoś chwyta go za nogi, ktoś sięga do kieszeni, ktoś uderza go między łopatki. Nadchodzi chwila, w której pan Ignacy sądzi, że połamią mu klatkę piersiową. Podnosi oczy do nieba i widzi, że jest we drzwiach. Już, już zaduszą go. Nagle czuje przed sobą puste miejsce. Uderza głową w czyjeś wdzięki, niedosyć starannie zasłonięte połą surduta i jest w sali. Odetchnął. Za nim rozlegają się krzyki i wymyślania licytantów, a od czasu do czasu upomnienia woźnego. — Czego panowie tak się tłoczą? Cóż to panowie są? Bydło czy co? — Nie wiedziałem, że tak trudno dostać się na licytację — wzdycha pan Ignacy. Mija dwie sale, tak puste, że nie widać w nich ani krzesła na podłodze, ani gwoździa w ścianie. Sale te tworzą przysionek jednego z wydziałów sprawiedliwości, lecz są widne i wesołe. Przez otwarte okna wlewają się tu potoki słonecznych blasków i gorący lipcowy wiatr nasycony warszawskimi pyłami. Pan Ignacy słyszy świergot wróbli i nieustanny turkot dorożek i doznaje dziwnego uczucia dysharmonii. Czy podobna, mówi, ażeby sąd wyglądał tak pusto jak niewynajęte mieszkanie i tak wesoło? Zdaje mu się, że zakratowane okna i szare ściany, połyskujące wilgocią, a obwieszone kajdanami, nierównie lepiej odpowiadałyby sali, w której skazują ludzi na wieczne lub doczesne więzienia. Ale otóż i sala główna, do której biegną wszyscy starozakonni i gdzie skupia się cały interes licytacji. Jest to pokój tak rozległy, że można by w nim tańcować we 40 par mazura, gdyby nie niska bariera, która dzieli go na dwie części – cywilną i licytacyjną. W części cywilnej znajduje się kilka wyplatanych kanap, w części licytacyjnej – estrada, a na niej duży stół mający formę rogala pokrytego zielonym suknem. Za stołem spostrzega pan Ignacy trzech dygnitarzów mających łańcuchy na szyi i senatorską powagę na obliczach. Są to komornicy. Na stole przed każdym dygnitarzem leży stos papierów reprezentujących wystawione na sprzedaż nieruchomości. Zaś między stołem i barierą, tudzież przed barierą, tłoczy się ciżba interesantów. Wszyscy oni mają zadarte głowy i patrzą na komorników ze skupieniem ducha, którego mogliby im pozazdrościć natchnieni asceci, przypatrujący się świętym wizjom. W sali pomimo otwartych okien unosi się woń środkująca między zapachem hiacyntu i starego kitu. Pan Ignacy domyśla się, że jest to woń hałatów. Wyjąwszy turkotu dorożek, w sali jest dosyć cicho. Komornicy milczą, zatopieni w swoich aktach. Licytanci również milczą, zapatrzeni w komorników. Reszta zaś publiczności, zebrana w cywilnej połowie izby i podzielona na grupy, wprawdzie szemrze, ale po cichu. Nie mają interesu, ażeby ich słyszano. Tym więc głośniej rozlega się jęk baronowej Krzeszowskiej, która, trzymając swego adwokata za klapy fraka, mówi z gorączkowym pośpiechem – Błagam pana, nie odchodź, no, dam panu wszystko, co zechcesz. Tylko pani baronowo, bez żadnych pogróżek, odpowiada adwokat. Ja przecież nie grożę, ale nie opuszczaj mnie, pan, deklamuje z prawdziwym uczuciem baronowa. Przyjdę na licytację, ależ teraz muszę iść do mego zabójcy. Tak, więc nędzny morderca więcej budzi w panu współczucie, aniżeli opuszczona kobieta, której mienie, honor, spokój. Nagabywany adwokat ucieka tak szybko, że jego spodnie wydają się jeszcze bardziej wytłoczonymi na kolanach, aniżeli są w istocie. Baronowa chce za nim biec, lecz w tej chwili pada w objęcia jakiegoś jegomościa, który używa bardzo szafirowych okularów i ma fizjognomię zakrystiana. — O co pani chodzi, droga pani? — mówi słodko jegomość w szafirowych okularach. — Żaden adwokat nie podbije pani ceny domu. To ja jestem od tego. — Dasz pani 1% od każdego 1000 rubli wyżej nad sumę początkową i 20 rubelków na koszta, Baronowa Krzeszowska odskakuje od niego i wygiąwszy się w tył jak artystka grająca tragiczną rolę, odpowiada mu jednym tylko wyrazem – szatanie! Jegomość w okularach poznaje, że źle trafił i cofa się skonsternowany. Jednocześnie zabiega mu drogę inny jegomość, mający minę skończonego łajdaka i coś mu szepce przez kilka minut z bardzo ożywioną gestykulacją. Pan Ignacy jest pewny, że ci dwaj panowie pobiją się. Oni jednak rozchodzą się bardzo spokojnie, a jegomość z miną łajdaka zbliża się do baronowej Krzeszowskiej i mówi półgłosem. Jeżeli pani baronowa coś zaryzykuje, możemy nie dopuścić nawet do 70 000 rubli. Zbawco, woła baronowa. Widzisz przed sobą kobietę skrzywdzoną i osamotnioną, której mienie, honor i spokój. Co mi tam honor? Mówi jegomość z łajdacką fizjognomią. Da pani 10 rubli zadatku? Odchodzą oboje w najdalszy kąt sali i przed oczyma pana Ignacego kryją się za grupą starozakonnych. W tej grupie znajduje się stary Szlangbaum i młody Żydek bez zarostu, tak blady i wycieńczony, że pan Ignacy sądzi, iż bardzo niedawno musiał wstąpić w związki małżeńskie. Stary Szlangbaum coś wykłada wycieńczonemu Żydkowi, któremu coraz więcej baranieją oczy. Co by mu jednak wykładał, pan Ignacy nie może się domyśleć. Odwraca się więc w drugą stronę sali i spostrzega o parę kroków od siebie pana Łęckiego z jego adwokatem, który widocznie nudzi się i chciałby gdzieś iść. Gdyby, choć 110 000, mówi pan Łęcki. Przecież pan adwokat musisz znać, jakie sposoby. Mówi adwokat, tęsknie spoglądając na drzwi. Pan żąda zbyt wysokiej ceny. 120 000 za dom, za który dawano 60. Ależ, panie, on kosztował mnie 100 000. Tak, trochę pan przepłacił. Ja też, przerywa mu pan Łęcki, żądam tylko 110. I zdaje mi się, że kiedy jak kiedy, ale w tym razie powinien by mi pan adwokat dopomóc. Są przecież jakieś sposoby, których ja nie znam, nie będąc prawnikiem. Mruczy adwokat. Na szczęście jeden z kolegów, odziany również we frak ze srebrnym znaczkiem, wywołuje go z sali. W minutę zaś później zbliża się do pana Łęckiego jegomość w szafirowych okularach z miną za Krystianina i mówi – O co panu chodzi, panie hrabio? Żaden adwokat nie podbije panu ceny domu, od tego ja jestem. Deż pan hrabia 20 rubli na koszta i 1% od każdego 1000 nad 60 000. Pan Łęcki patrzy na zakrystianina z wielką pogardą. Kładzie nawet obie ręce w kieszeni spodni, co jemu samemu wydaje się dziwne i mówi – Dam 1% od każdego 1000 wyżej nad 120 000 rubli. Zakrystian w szafirowych okularach kłania się, poruszając przy tym lewą łopatką i odpowiada – Przepraszam pana hrabiego. Stój, przerywa pan Łęcki. Wyżej nad 110. Przepraszam. Nad 100. Przepraszam. Niech was pioruny, więc ile chcesz? 1% od sumy wyższej nad 70 i 20 rubelków na koszta, mówi kłaniając się do ziemi zakrystian.
10 rubli nie weźmiesz?
Pyta fiołkowy z gniewu pan Łęcki. Ja i rubelkiem nie pogardzę. Pan Łęcki wydobywa wspaniały pugilares, z niego cały pęk szeleszczących 10 rublówek i jedną z nich daje zakrystianowi, który schyla się do ziemi. Zobaczy, jaśnie wielmożny pan, szepcze zakrystian. Obok pana Ignacego stoi dwóch Żydów. Jeden wysoki, śniady, z brodą tak czarną, że wpada w kolor granatowy. Drugi łysy z tak długimi faworytami, że walają mu klapy surduta. Dżentelmen z faworytami na widok 10 rublówek pana Łęckiego uśmiecha się i mówi półgłosem do pięknego bruneta. Pan widzisz te pieniądze u ten szlachcic? Pan słyszysz, jak one klaskają? One tak czeszą się, że mnie widzą. Pan to rozumisz, panie cynader?
Łęcki jest pański klient?
Pyta piękny brunet.
Dlaczego on nie ma być mój?
Co on ma? Mówi brunet.
On ma siostrę w Krakowie, która, rozumiesz pan, zapisała dla jego córki, a jeżeli ona nic nie zapisała?
Dżentelmen z faworytami na chwilę tropi się. Tylko mi pan nie mów takie głupie gadanie. Dlaczego szostra z Krakowa nie ma im zapisać, kiedy ona jest chora?
Ja nic nie wiem, odpowiada piękny brunet. Pan Ignacy przyznaje w duchu, że tak pięknego mężczyzny nigdy jeszcze nie widział.
Ale on ma córkę, panie cynater, mówi niespokojnie właściciel bujnych faworytów. Pan zna jego córkę, tę pannę Izabelę, panie cynader? Ja sam dałbym jej, no bez targu, 100 rubli.
Ja bym dał 150, mówi piękny brunet, ale swoją drogą Łęcki to niepewny interes.
Niepewny? A pan Wokulski to co?
Pan Wokulski, no, to jest wielki interes, odpowiada brunet. Ale ona jest głupia. I Łęcki jest głupi, i oni wszyscy są głupi. I oni zgubią tego Wokulskiego, a on im nie da rady.
Panu Ignacemu pociemniało w oczach.
Jezus Maria, szepcze. Więc już nawet przy licytacjach mówią o Wokulskim i o niej? I jeszcze przewidują, że go zgubi. Jezus Maria.
Około stołu zajętego przez komorników robi się mały zamęt. Wszyscy widzowie pchają się w tamtym kierunku. Stary Szlangbaum również zbliża się do stołu, a po drodze kiwa na zniszczonego Żydka i nieznacznie mruga na okazałego pana, z którym niedawno rozmawiał w cukierni. Współcześnie wbiega adwokat pani Krzeszowskiej. Nie patrząc na nią, zajmuje miejsce przed stołem i mruczy do komornika.
Prędzej, pani, prędzej, bo dalibóg nie mam czasu.
W kilka zaś minut po adwokacie wchodzi do sali nowa grupa osób. Jest tam para małżonków należących, zdaje się, do profesji rzeźniczej. Jest stara dama z kilkunastoletnim wnukiem i dwóch panów. Jeden czerstwy i siwy, drugi kędzierzawy, wyglądający na suchotnika. Obaj mają potulne fizjognomie i podniszczone odzienia, lecz na ich widok Żydzi poczynają szemrać i pokazywać palcami z wyrazem podziwu i szacunku. Obaj stają tak blisko pana Ignacego, że ten mimo woli musi wysłuchać rad, jakich siwy jegomość udziela kędzierzawemu.
Rób, mówię tobie, Ksawery, jak ja. Ja nie śpieszę się, jak Boga kocham. Już 3 lata, mówię tobie, chcę kupić niewielki domik. Ot taki sobie za 100, za 200 tysięcy, na stare lata, ale nie śpieszę się.
Wyczytuję ja sobie, które chaty idą na licytację, ogląduję ja ich sobie powoli, kalkuluję ja sobie w głowie, a potem zachodzę ja sobie tu i słucham, co ludzie dają. I kiedy mówię tobie, już nabrałem doświadczenia i w tym roku chciałem już co kupić. Ceny jak raz w niepraktykowany sposób skoczyły, psia krew, i muszę na nowo kalkulować. Ale jak we dwu poczniem się przysłuchiwać, to mówię tobie, ubijemy interes.
Cicho!
Zawołano od stołu. W sali ucichło, a pan Ignacy słucha opisu kamienicy położonej tu i tu, mającej 3 oficyny i 3 piętra, plac, ogród i tak dalej. W trakcie tego ważnego aktu pan Łęcki robi się na przemian blady i fioletowy, a pani Krzeszowska co chwilę podnosi do nosa kryształowy flakonik w złotej oprawie.
Znam ten dom!
Wykrzykuje nagle jegomość w szafirowych okularach z miną zakrystiana.
Znam ten dom!
Z zamkniętymi oczami, wart 120 tysięcy rubli.
Co pan zawracasz?
Odzywa się stojący obok baronowej Krzeszowskiej pan z fizjognomią łajdaka.
Co to za dom? Rudera, trupiarnia.
Pan Łęcki robi się bardzo fioletowy. Kiwa na zakrystiana i pyta go szeptem.
Kto jest tamten łotr?
Tamten? Pyta zakrystian.
To szubrawczyna, niech pan hrabia nie zważa na niego.
I mówi na cały głos,
słowo honoru za ten dom śmiało można dać 130 tysięcy.
Kto jest ten nikczemnik?
Pyta baronowa jegomościa z łajdacką miną.
Kto jest ten w niebieskich okularach?
Tamten? Odpowiada zapytany.
To znany szubrawiec, niedawno siedział na pawiaku,
niech pani na niego nie zważa, plunąć nie warto.
Cicho tam!
Woła urzędowy głos od stołu. Zakrystian mruga na pana Łęckiego, uśmiechając się familiarnie i pcha się do stołu między licytantów. Jest ich 4. Adwokat baronowej, okazały pan, stary Szlangbaum i zniszczony Żydek, obok którego staje zakrystian.
60 500 rubli, mówi cicho adwokat pani Krzeszowskiej.
Dalibóg, więcej nie warto,
wtrąca jegomość z miną łajdaka. Baronowa triumfalnie spogląda na pana Łęckiego. 65, odzywa się majestatyczny pan.
65 000 i 100 rubli,
bełkocze blady Żydek.
66,
dodaje szlangbaum.
60 000,
wrzeszczy zakrystian.
Ach,
wybucha płaczem baronowa, upadając na wyplataną kanapkę. Jej adwokat szybko odchodzi od stołu i biegnie bronić zabójcy.
75 000,
woła okazały pan.
Umieram,
jęczy baronowa. W sali robi się ruch. Stary Litwin chwyta pod rękę baronową, którą odbiera mu Maruszewicz, nie wiadomo skąd przybyły na ten uroczysty wypadek. Zanosząca się od płaczu baronowa, wsparta na Maruszewiczu, opuszcza salę, złorzecząc przy tym swemu adwokatowi, sądowi, licytantom i komornikom. Pan Łęcki blado uśmiecha się, a tymczasem zniszczony Żydek mówi:
80 000 i 100 rubli.
85,
wtrąca szlangbaum. Pan Łęcki cały zamienia się we wzrok i słuch. Wzrokiem dostrzega już tylko trzech licytantów, a słuchem chwyta wyrazy otyłego pana.
88 000.
88 i 100 rubli,
mówi mizerny Żydek.
Niech będzie 90,
kończy stary szlangbaum, uderzając ręką w stół.
90 000,
mówi komornik,
po raz pierwszy.
Pan Łęcki, zapomniawszy o etykiecie, pochyla się do zakrystiana i szepcze mu.
Licytuj pan.
Co się pan tak skrowiesz?
Pyta zakrystian zniszczonego Żydka.
A co się pan rozbijasz?
Odzywa się do zakrystiana drugi komornik.
Kupisz pan dom czy co?
Wynoś się pan.
90 000 po raz drugi,
woła komornik. Pan Łęcki robi się szary na twarzy.
90 000 rubli po raz trzeci,
powtarza komornik i uderza małym młotkiem o zielone sukno.
Szlangbaum kupił,
odzywa się jakiś głos na sali. Pan Łęcki toczy dookoła błędnym wzrokiem i teraz dopiero spostrzega swego adwokata.
A, panie mecenasie, mówi drżącym głosem, tak się nie godzi.
Co się nie godzi?
To nie godzi się, to jest nieuczciwe,
powtarza wzburzony pan Łęcki.
Co się nie godzi?
Odpowiada już nieco podrażniony adwokat. Po spłaceniu hipotecznych długów zyskuje pan 30 000 rubli.
Ale mnie ten dom kosztował 100 000, a mógłby pójść, gdyby lepiej pilnowano, za 120 000.
Tak, potwierdza zakrystian, dom wart ze 120 000.
O, słyszy pan, panie mecenasie,
mówi pan Łęcki.
Gdyby się dopilnowano.
Ależ panie, proszę mi nie mówić impertynencji. Słucha pan rad pokątnych doradców, łotrów z Pawiaka.
O, bardzo proszę,
odpowiada obrażony zakrystian.
Nie każdy jest łotrem, kto siedział na Pawiaku, a co do udzielania rad.
Tak, dom był wart 120 000. Odzywa się całkiem nieoczekiwanie sprzymierzeniec w osobie jegomościa z łajdacką miną. Pan Łęcki patrzy na niego szklanymi oczyma, ale jeszcze nie może zorientować się w sytuacji. Nie żegna się z adwokatem, nakłada w sali kapelusz i wychodząc mruczy.
Straciłem przez Żydów i adwokatów ze 30 000 rubli. Można było dostać 120 000.
I stary szlangbaum już wychodzi. Wtem zastępuje mu drogę pan Cynader, ów piękny brunet, któremu równego nigdy nie widział pan Ignacy.
— Co to pan za interesa robi, panie Szlangbaum?
— mówi piękny brunet.
— Ten dom można było kupić za 71 000. On dziś więcej nie wart.
— Dla jednego nie wart, dla drugiego wart. Ja zawsze robię tylko dobre interesa — odpowiada zamyślony Szlangbaum. Nareszcie i Rzecki opuszcza salę, w której odbywa się inna licytacja i gromadzi się nowa publiczność. Pan Ignacy zwolna schodzi ze schodów i myśli:
a więc dom kupił szlangbaum i to za 90 000, jak przepowiedział Klein. No, ależ szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie. I z tą panną Izabelą farsa. Plotki.